Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej ProIdea zaprasza na konferencję Confidence poświęconą problemom bezpieczeństwa w sieci. www.proidea.org.pl.
Witam Państwa. O problemach drobnych technicznych możemy już zacząć. Ja nazywam się Jakub Klausa, to jest Dominik Hamera. Opowiem Państwu troszeczkę dzisiaj na temat tego, co słychać w świecie telefonii, ze szczególnym uwzględnieniem telefonii IP, która jest bardzo modnym ostatnio tematem. Od kilku lat, szczególnie w okresie wielkiego boomu internetowego, ukuł się termin konwergencja. Słyszeliśmy bardzo dużo o sieciach konwergencyjnych, ale co to właściwie znaczy? No, idea jest taka, żeby wszystkie usługi umieścić w jednej sieci. To znaczy, żebyśmy wszystko, z wszystkich tych możliwości, które oferuje nam nowoczesna technika, mogli skorzystać, no, docelowo pewnie z jednego terminala, ale na początek korzystając z jednej sieci. O czym dzisiaj porozmawiamy? No, odrobinka historii, żebyśmy wiedzieli, skąd wyszliśmy i dokąd już zaszliśmy. Przesłanki, które spowodowały, że pojawił się taki twór na świecie jak VoIP. To wszystko open source wbrew pozorom bardzo mocno się trzyma w tej dziedzinie działań sieciowych i rozwiązania dostarczane przez ruch open source są i zaawansowane, i niektóre są bardzo dojrzałe, no i są często przede wszystkim wykorzystywane. Opowiem sobie też, ja pokażę Państwu, mam nadzieję, ciekawy przykład tego, jak trzeba używać i jak trzeba podchodzić do telefonii internetowej, czyli VoIP-u, w sposób. No, inżynierowie, którzy kończyli telekomunikację, będą wiedzieli, o co chodzi, ale gdzie ta wiedza z zakresu znajomości sieci, szczególnie sieci IP, różni się odrobinkę od tego, co w sieci telekomunikacyjnej działo się od dawien dawna i jest dla ludzi zajmujących się telekomunikacją rzeczą oczywistą. No, wyszliśmy już jakiś czas temu od Aleksandra Grahama Bella, który w Stanach Zjednoczonych w 1876 roku uruchomił pierwsze połączenie telefoniczne. Nie było to wydarzenie jakoś szczególnie technicznie skomplikowane. Oczywiście na tamte czasy było, ale połączenie odbyło się na długości paru kilometrów. Nic specjalnego. Niemniej był to pierwszy przypadek w historii naszej cywilizacji, kiedy na taką odległość został przesłany zrozumiały ludzki głos. No i potem już potoczyły się dość szybko. Było to połączenie oczywiście punkt-punkt, dwa telefony na końcach miedzianego przewodu. No ale to nie wystarczyło. Szybko, bo już rok później powstaje pierwsza centrala telefoniczna w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, tak naprawdę przełącznica, która pozwalała połączyć się nie tylko osobą, pomiędzy którymi biegną bezpośrednie połączenia kablowe, ale osobą, od których kable biegną do rzeczonej centrali. To był bardzo twórcą tej centrali był bardzo znany twórca i z centralami budowanymi według jego pomysłu, według jego projektu mieliśmy do czynienia w Polsce jeszcze do bardzo niedawna, ponieważ ostatnie centrale analogowe, mechaniczne zostały wyeliminowane pod koniec zeszłego roku, w grudniu, w sieci publicznej oczywiście, w sieciach prywatnych czy korporacyjnych zdarzają się jeszcze takie zabytki. Był to pan Alan Stroger. Później centrale ewoluowały. Pierwszą taką nie bardzo znaną anegdotą z czasów dziecięcych telekomunikacji, telefonii jest fakt, że słowo, które w języku polskim ma taki dość obco brzmiący rodzaj męski, czyli telefonistka, telefonista nie jest to słowo często spotykane, tak naprawdę pierwsze połączenia ręczne obsługiwali mężczyźni, chłopcy, ale wymieniono ich szybko na kobiety, ponieważ irytowali się zdecydowanie szybciej niż kobiety i dla klientów byli mniej niż grzeczni. Kobiety znosiły ten stres i są telefonistki. Świat się rozwijał, kroków po drodze było dużo, ale takim ważnym milestone'em były pierwsze centrale elektroniczne, jeszcze nie cyfrowe, elektroniczne, to znaczy sterowane za pomocą elektroniki. Cały system wybierania i wszystkie inne elementy były cały czas jeszcze mechaniczne, czyli te elementy stykające i powodujące wybieranie, połączenie fizyczne kanałów rozmównych, to było jeszcze element mechaniczny, ale sterowane były za pomocą elektroniki. No już nie tak dawno, bo to raptem 20 parę lat temu, sieć została ucyfrowiona. Oczywiście to był proces, a nie moment, w którym wszystkie centrale zostały wymienione. Tak jak powiedziałem, w Polsce w sieci publicznej jeszcze do zeszłego roku mieliśmy centrale analogowe, nieanalogowe, a nawet mechaniczne. Ale zostały stworzone przez ITU, przedtem nazywało się to CCITT. Nie potrafię tej nazwy wymówić w całości, bo to francuski komitet, skomplikowana nazwa. Teraz nazywa się to ITU. Zostały opracowane standardy, protokoły, które pozwoliły zbudować sieć w pełni. No już bliżej nas to narodziny telefonii mobilnej, z którą mamy do czynienia każdy z nas zapewne na co dzień. I odrobinkę jeszcze później, w momencie rozwinięcia się internetu jako powszechnie dostępnego medium, pojawienie się technologii VoIP. Po co nam to wszystko? Ale przesłanki można podzielić na trzy takie główne kategorie. Na początku oczywiście jest ekonomia. Urządzenia wbrew pozorom, oprócz takich domowych telefonów analogowych, które podobają do linii dostarczanych nam przez operatora, wbrew pozorom urządzenia są tak niż urządzenia czy rozwiązania stosowane w firmach, w dużych korporacjach, w dużych firmach. Systemy telekomunikacyjne, takie jak centrale, telefony systemowe, cyfrowe, specyficzne dla tych central, to są rzeczy bardzo drogie. Każda opcja dokupowywana do tych urządzeń kosztuje sporo. I naprawdę są to sumy nieraz przerażające, a przynajmniej przyprawiające zawrot głowy. Także dodanie opcji takich jak wydawałoby się nam oczywistym dzisiaj, jak poczta głosowa do centrali firmowej ma kilkaset numerów, to mogą być setki tysięcy złotych. Wiadomo. Unifikacja sieci, czyli to, co głównie kryje się pod nazwą konwergencji, miało też niebagatelny wpływ na cały rozwój tej technologii. Dedykowane łącza cyfrowe publicznej sieci telefonicznej to są najczęściej trakty E1 lub ich wielokrotność. to łącza jeszcze do dzisiaj, a szczególnie jeżeli spojrzymy troszeczkę w przeszłość, bardzo kosztowne w porównaniu na przykład do dostępnych już od kilku lat popularnych łącz DSL. Konieczność utrzymywania dwóch sieci, osobnej sieci telefonicznej i osobnej sieci do transmisji danych, z których trudno było wyciągnąć pełną utylizację jednej i drugiej sieci. Wiadomo, w sieci telefonicznej dążymy do rezerwacji takiej ilości zasobów, żeby połączenie, każde wywołanie było zrealizowane, to znaczy żeby blokowanie połączeń było na minimalnym poziomie, a to pociąga ze sobą po prostu koszty i dużo nadmiarową rezerwację zasobów, a to pociąga ze sobą po prostu wysokie koszty. Trzeci. Mam nadzieję, że będzie działać. Mniejsze zużycie pasma jest jeszcze dalszą konsekwencją ujednolicenia całej sieci. Zresztą sama sprawa sieci nie odnosi się do samego pasma. Oprócz samego pasma wydzierżawianych traktów od operatorów tychże, to jest jedna tylko strona medalu. Drugą jest cała kaskada urządzeń, które muszą to obsługiwać. Inne urządzenia obsługują trakty cyfrowe 1, inne obsługują na przykład nasze łącza DSL czy większe, ale jeśli będziemy musieli tylko jedno takie urządzenie, bądź parę dla redundancji czy jakąś tam wielokrotność, będzie to na pewno lepsze zużytkowanie funduszy niż trzymanie tych urządzeń razy dwa, jeśli mamy dwie sieci. Mniejsze zużycie pasma jest jakby konsekwencją dalszą, ponieważ ustalane standardy przez ITU czy ANSI, w zależności od naszego regionu, od naszej domeny regionalnej, konkretne wymagania na rezerwację pasma dla każdej z rozmów. Przy VoIP-ie możemy dość swobodnie i dość plastycznie modelować ten ruch w zależności od naszych możliwości i dostępności pasma, to znaczy w godzinach poza szczytem możemy oferować połączenia wysokiej jakości bez kompresji, które zużywają duże pasmo, natomiast w godzinach szczytu możemy te rozmowy na przykład kompresować innym kodekiem, który zużywa tego pasma zdecydowanie mniej, nie powodując jakichś dramatycznych konsekwencji dla rozmowy. Przesłanki techniczne. No, jasne jest, że kadra zarządzająca siecią chciałaby mieć sieć jedną, dlatego że łatwiej jest ją przede wszystkim utrzymać. Taką strukturę homogeniczną jest dużo łatwiej utrzymać, dużo łatwiej jest ją rozwijać, dużo łatwiej jest przewidzieć wolumen ruchu, dużo łatwiej jest zbudować taką sieć z odpowiednim nadatkiem związanym z redundancją, niż gdyby to robić w sieci. Spójność systemów monitoringu, nadzoru i testów jest też bardzo ważna. Urządzenia do testowania sieci telekomunikacyjnych są to rzeczy niesłychanie drogie, kosztowne, a spełniają tylko jedną rolę. Kiedy cały ruch telefoniczny przeniesiemy do sieci IP, w której narzędzia są, nawet zakładając, że są tak samo drogie, to musimy ich mnożyć. Mamy jedno narzędzie, które nam pozwoli zdiagnozować sieć, w którą płyną i dane, i głos. Większe możliwości konfiguracyjne urządzeń VoIP powodują to swoje konsekwencje na dalej w tym, o czym będziemy mówić za chwilkę, czyli w bezpieczeństwie, natomiast bezsprzecznie daje to użytkownikowi dużo większe możliwości. Tradycyjne systemy telekomunikacyjne to były zamknięte czarne skrzynki, najczęściej z jakimś tam oprogramowaniem zarządzającym, dostarczanym albo niedostarczanym przez dostawcę. Czasami dostawca sam chciał zarządzać tym urządzeniem. No i limitujące klienta w bardzo dużej mierze. Natomiast urządzenia VoIP są bardzo, bardzo już teraz dojrzałe, wymyślne. Chociażby prosty przykład, kto z Państwa na swoim telefonie potrafi skonfigurować go, żeby można było do niego podłączyć kilku dostawców i w zależności od pory dnia, kosztów i dalej realizować połączenia przez jednego, drugiego, trzeciego ze względu na dowolne preferencje. To wszystko można zrobić już w urządzeniach VoIP-owych, żeby coś takiego zrobić w urządzeniach tradycyjnych. No trzeba by sporo zainwestować. No i wreszcie kolejna przesłanka techniczna. Jeśli ktoś ma do czynienia na przykład z centrami kontaktowymi albo innymi instytucjami typu call center, przetwarzanie informacji telefonicznej od takich prostych informacji jak call detail records, czyli rekordy na temat połączenia zawierające numer źródłowy, numer docelowy, czas itd., itd. Od takich prostych informacji, aż do przetwarzania samej treści rozmowy, systemów speech to text, czy text to speech. Te możliwości przetwarzania w rozwiązaniach klasycznych były mniejsze, były kosztowniejsze. Teraz w zasadzie, kiedy mamy to przeniesione na swojego PC-ta, możemy z tym zrobić w ramach swoich możliwości, umiejętności, posiadanego oprogramowania zdecydowanie więcej. No i wreszcie ważną rzeczą przesłanki użytkowe. Zgromadzenie wszystkich danych i stworzenie jakby takiego centrum informacji, przetwarzanie informacji wokół własnego komputera osobistego jest bardzo miłą możliwością. Bardzo miłą możliwością jest to, jeżeli możemy mieć na przykład jeden spis numerów, jedną książkę adresową, jedno miejsce, w którym będziemy mieli zapisane wszystkie swoje rozmowy telefoniczne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zgromadzimy to wszystko na swoim PC-cie, no to świetnie. VoIP oferuje też usługi dodane. Pierwszy popularny protokół zastandaryzowany nam przez właśnie ITU. Protokół, który później został wykorzystany w pierwszych instalacjach VoIP-owych, ale tak naprawdę stworzony do wideokonferencji. Protokół H323 no umożliwiał właśnie wideokonferencję. On umożliwiał to przed rozkwitem technologii VoIP jako takiej. Można było wykonywać takie telekonferencje za pomocą łączy SDN, natomiast ich jakość ze względu na gwarantowane przez pojedynczy kanał SDN pasmo i cena sprzętu wideokonferencyjnego no, nie były adekwatne do siebie. Teraz w związku z rozwojem całej tej technologii mamy pełną integrację systemów VoIP-owych z systemami instant messaging, z wideokonferencjami, z naprawdę bardzo wieloma rzeczami. No i dostęp do tych wielu nowych opcji, on się będzie rozwijał. Klient końcowy ma dostęp do takiej mnogości parametrów, które może zmienić, zmodyfikować, przestawić, że pewnie większość z nich tego nie robi. W każdym razie ma taką możliwość, może to zrobić, jeśli tylko chce. Dawniej mógł tylko podnieść słuchawkę i wybrać numer. OK. Okej. Króciutko o narzędziach open source w służbie VoiceOver IP. Pierwsze takie narzędzie to jest GNU Gatekeeper. To jest urządzenie, to jest narzędzie, coś w rodzaju routera w technologii IP. To jest oprogramowanie, które mówi poszczególnym zalogowanym do niego urządzeniu, gdzie wybierając dany numer, gdzie ma być kierowany ruch, żeby było najlepiej, powiedzmy największa skuteczność tych połączeń, albo żeby było najtaniej, albo no, w zależności od tego, co operator gatekeepera sobie zażyczy. Tutaj sobie trzeba, tutaj macie Państwo przykład takiego prostych statystyk z takiego gatekeepera. Jak widać, ten gatekeeper ma już swoje lata. No niestety nie lata, ale półtorej roku już działa, także troszeczkę ruchu przynosi. H323 to był historycznie pierwszy popularny protokół VoIP-owy, popularny do dzisiaj, zestandaryzowany przez ITU, czyli organizację zajmującą się generalnie standaryzacją protokołów telekomunikacyjnych. Urządzenia te są cały czas bardzo popularne, wykorzystywane przez szczególnie operatorów. Pozwalają, sama sygnalizacja pozwala na przenoszenie niemal wszystkich informacji, które przenoszone są w tradycyjnej sieci telekomunikacyjnej. Jeśli zapewnimy odpowiedni transport, czyli odpowiednią jakość połączenia IP z taką mniej więcej samą skutecznością. Drugie narzędzie to jest OpenSER, to jest SIP proxy. Jest to program spełniający bardzo podobną funkcję do gatekeepera H323, tylko dla protokołu SIP. Akurat SER, zresztą GNU Gatekeeper też to potrafił. Potrafi jeszcze dodatkowe rzeczy robić, jak uwierzytelniać klientów poprzez bazę danych, no, integracja z różnymi mechanizmami uwierzytelniania oraz skomplikowanymi, dość zaawansowanymi elementami routingu, tak jak list cost routing i tak dalej, jest w tym narzędziu możliwa. Króciutko, SIP-ie to jest teraz najpopularniejszy protokół VoIP. Większość nowych bramek sprzedawanych i dużych urządzeń, szczególnie urządzeń dla klienta indywidualnego, zawiera protokół SIP. Jest to protokół wspierany przez większość rodzinnych, detalicznych operatorów VoIP. Protokół ten został opracowany i zestandaryzowany już w ITU, już nie organizacja zajmująca się generalnie telekomunikacją, ale IETF, czyli organizacja zajmująca się generalnie standaryzacją protokołów sieciowych. Tu taka różnica. Widać, że świat akurat w tej dziedzinie podążył za tym standardem, chociaż tak jak mówię, H323 jeszcze nie stracił na swojej świeżości, cały czas jest wykorzystywany. I coś, o czym pewnie duża część z Państwa słyszała, Asterisk PBX, to jest system odrobinę inny od poprzednich dwóch rozwiązań, ponieważ jest to tak naprawdę w pełni programowy PBX. PBX, czyli Private Branch Exchange, czyli po prostu centrala telefoniczna w rozumieniu centrali końcowej, użytkowej, firmowej, na której możemy zrealizować w zasadzie to, co nam fantazja podpowie. Dość powiedzieć, że akurat na dokładnie tej platformie, na Asterisku, zrealizowana jest taka mała funkcjonalność jak poczta głosowa jednego z największych na świecie operatorów detalicznych VoIP w amerykańskim Vonage. Oczywiście nie robi tego jedna maszyna, nie robi tego jeden komputer, natomiast jest to zrealizowane na tej platformie. Co można powiedzieć pokrótce o Asterisku? Cała historia z asteryskiem zaczęła się od takiego rewolucyjnego podejścia pana, który się nazywał Dixon, który pomyślał sobie, że skoro te rozwiązania telekomunikacyjne są takie fajne i ta sieć jest taka fajna, dlaczego ona jest taka droga? Dlaczego te urządzenia wszystkie do tego są takie strasznie drogie? W momencie, kiedy on pracował i kiedy ta myśl mu wpadła do głowy, a procesory DSP to był może nie szczyt, ale wierzchołek technologii, były te urządzenia bardzo drogie i to była jedna z przyczyn, dla której urządzenia telekomunikacyjne były bardzo drogie, ponieważ zawierały procesory DSP. On wpadł na pomysł, że można by rolę procesora DSP przerzucić na coś, co jest tanie, ogólnodostępne i powszechne i będzie się rozwijało w mniej więcej przewidywalnym tempie, ponieważ wszyscy znamy prawo Moore'a. I zbudował odpowiedni hardware, zaprojektował, a całe rozwiązanie udostępnił na zasadach open source, opublikował po prostu publicznie swoje dzieło. Kartę, która umożliwiała podpinanie do zwykłego komputera traktów O1. I T1 bo akurat był Amerykaninem. Inicjatywę, no, to jest fajnie, że mamy interfejs sprzętowy, ale do tego, żeby coś jeszcze z tym zrobić, potrzebne jest oprogramowanie. Tutaj wziął się do roboty twórca firmy Digium, czyli główny producent i sponsor całego projektu Asterisk, Mark Spencer, i zaczął rozwijać to oprogramowanie. Początki były trudne. Trudno było zaimplementować od razu tak wiele protokołów, ponieważ Asterisk jako platforma PBX-owa obsługuje naprawdę bardzo, bardzo szeroką gamę protokołów telekomunikacyjnych i VoIP-owych. W samym VoIP-ie obsługuje SIP-a, obsługuje H323, MGCP, SKIN-y. Bardzo dużo tych protokołów, wszystkie obsługuje na poziomie klienckim, niektóre na poziomie wyższym, oraz obsługuje chyba wszystkie popularne użytkowe protokoły telekomunikacyjne. Obsługuje linie analogowe, są do tego specjalne karty, obsługuje linie cyfrowe 2B+D, tak zwane ISDN BRI, i obsługuje trakty E1 z sygnalizacją PRI czy PRA, w zależności od taksonomii, i obsługuje również, co prawda jest to dodatek komercyjny, natomiast obsługuje też protokół SS7. To już jest stricte operatorski protokół, dzięki któremu połączone są wszystkie centrale w sieci publicznej, centrale telefoniczne. Jest to stricte operatorski protokół, także możecie sobie Państwo wyobrazić, dokąd ten projekt zmierza. A zaczęło się od zwykłej, cyfrowej, niezależnej, taniej centralki telefonicznej. No ale nie byłoby nas tutaj, gdybyśmy nie mogli sobie powiedzieć o tym, że to nie tak wszystko pięknie. Fajnie, bo jest tanie, bo jest proste, bo są duże możliwości, ale wiążą się z tym również pewne niedogodności związane z bezpieczeństwem. Najbardziej popularnym atakiem na protokół VoIP jest atak. Można to nazwać atak, natomiast w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, gdybyśmy mówili o zwykłej sieci telefonicznej, mówilibyśmy o podsłuchu, bo do tego mniej więcej służy narzędzie takie jak VANET. Jest to prosty sniffer, jest to specjalizowany sniffer w każdym razie. Prosty czy nieprosty, to jest kwestia już tutaj indywidualna. Sniffer, który rozumie akurat VANET, to był taki proof of concept program, pozwala nam podsłuchiwać rozmowy przeprowadzane za pomocą urządzeń Cisco. Rozumie protokół VoIP-owy z kino, czy SCCP, w zależności od tego, gdzie usłyszymy tę nazwę. Ten protokół rozumie strumień danych głosowych tylko i wyłącznie G711, czyli tylko ten kodek, natomiast potrafi bardzo skutecznie rozmowy w sieci, w której one się odbywają, z założonymi parametrami podsłuchiwać, nagrywać. Podobnym narzędziem, niestety na szczęście troszeczkę bardziej rozbudowanym, rozumiejącym znacznie większą ilość protokołów VoIP-owych, ciągle rozwijany, ponieważ VoNet już rozwijany z tego, co wiem, nie jest. Natomiast VoIP-ek jest takim mniej więcej, jest odpowiednikiem tego oprogramowania, tylko rozumiem jeszcze H323, SIP-a, NGCP. Na razie rozumiem tylko ze strumieni VoIP-owych też G711, natomiast autor, który jest obecnie do końca czerwca bodajże w wojsku, zapowiada, że jak tylko wróci, zajmie się też implementacją innych kodeków. Jest to system bardzo wydajny. Według testów autora i moich również, przy dość sporym ruchu sieciowym ogólnie rzędu 50-60 megabitów na sekundę, potrafi ze 100% skutecznością wyciągać z niego połączenia VoIP-owe, których jest sporo, i to ma całkiem przyzwoitej, powiedziałbym, że już nieco trącącej myszką maszynę z Celeronem 1.7. Także to są takie narzędzia, które są dostępne powszechnie, bo każdy może je zdobyć, zmodyfikować i przerobić. Proszę. G711. Wave, tak? Słucham? Etherlink, czy potrafi, nie jestem przekonany, czy Etherlink potrafi zapisać strumień danych, sam strumień RTP. No, Etherlink jest bardzo przydatnym narzędziem, jeżeli chodzi o debugging samego protokołu VoIP-owego, czyli czy to SIP, czy H323, czy czegokolwiek innego. No, potrafi, ale ja w każdym razie nie, to może gdzieś tam przysnąłem, nie doczytałem tego faktu, że już potrafi zapisywać same strumienie voice'owe, ale skoro pan mówi, to tak na pewno jest. Czyli tylko G711, czy inne kodeki też? No NGCP, tego co pamiętam, też NGCP obsługuje, także jest to pewne zagrożenie. No, tak jak powiedziałem, tradycyjnie, w odniesieniu do tradycyjnej sieci telefonicznej, te zautomatyzowane, jakby nie było, narzędzia, powiedzielibyśmy, że one służą do podsłuchu. I to jest ich główne zadanie. Natomiast zagrożeń wiążących się z przerzuceniem ruchu głosowego, ale nie tylko, bo również i faksów, i wszystkiego, co się wiąże z siecią telekomunikacyjną w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, czyli z siecią telefoniczną, przerzucenie całości tego ruchu do sieci IP wiąże się z kilkoma innymi zagrożeniami. No, dla takiego zwykłego zjadacza chleba pewnie podsłuch jest najbardziej obrazowy. No właśnie. Teraz należałoby się zastanowić, do jakich konsekwencji to całość tego przejścia z ruchem telefonicznym do sieci IP, w uproszczeniu mowy telefonicznej, jak ono wpływa na rozwój wypadków. Otóż to jest sieć sieć telefoniczna klasyczna, czyli mamy telefon, mamy sieć telefoniczną, najczęściej jest to pala kabli miedzianych, i mamy centralę PSTN. czyli zwykłą centralę miejską. To jest uproszczony schemat. Oczywiście po drodze mogą być jakieś różne koncentratory i tak dalej, wyniesione stacje, ale w najprostszej sytuacji ten schemat wygląda tak. Dalej on jest po tej stronie, on jest w zasadzie lustrzanym odbiciem, ponieważ jest tutaj druga centrala, bo ta sama centrala, jest dalsza część sieci telefonicznej i odbiorca telefonu, czyli adresat. No i potencjalnymi celami ataków, potencjalnych celów ataków mamy tutaj w tej sieci aż 3. Czyli mamy telefon. Ktoś nam może zainstalować w telefonie podsłuch. Zdarzają się takie przypadki. Wszyscy oglądaliśmy filmy z Jamesem Bondem. Ale tu ważna uwaga, żeby to zrobić, on się musi fizycznie do tego urządzenia dostać. To jest bardzo ważna cecha odróżniająca VoIP od tradycyjnej sieci telefonicznej. Mamy sieć telefoniczną. To jest bardzo schematyczny rysunek, także możemy sobie tę sieć telefoniczną wyobrazić również w postaci fal radiowych przy telefonii komórkowej, czy tych samych telefonii komórkowej, taką jaką znamy, czyli telefonii GSM, ale równie dobrze może to być inna częstotliwość, ale również łącze radiowe, na przykład pracujące w analogowym systemie komórkowym MMT, który jest ciągle działającą rzeczą. Tutaj ktoś nas może również podsłuchać, może się wpiąć na kabel, ale to już nie będzie takie trywialne, kiedy ten telefon nie będzie zwykłym telefonem analogowym, tylko będzie telefonem na przykład ISDN. Nie będzie to również już takie strasznie trywialne, kiedy ten telefon będzie telefonem GSM. Już nie tak łatwo będzie to podsłuchać. Posłuchać może i będzie łatwo, ale potem rozszyfrować będzie już troszeczkę trudniej. Nie będzie to też wbrew pozorom takie strasznie trudne w podsłuchanie czy atak na ten element sieci w momencie, kiedy to będzie sieć komórkowa analogowa MMT, często realizowana przez naszego dominującego operatora w terenach, do których trudno albo nie opłaca mu się doprowadzić kabli miedzianych. Taki radiodostęp jest realizowany. Nie jest to najbezpieczniejsze i najkorzystniejsze rozwiązanie dla klienta. No i wreszcie możemy mieć zagrożenia płynące z tego, że ktoś niepowołany albo ktoś w sposób nie do końca do tego przeznaczony wykorzystuje pewne elementy centrali. Każda z central telefonicznych ma oczywiście możliwość, są to możliwości diagnostyczne, tak naprawdę są to elementy diagnostyczne całego systemu i każda z central umożliwia włączenie się do dowolnej ścieżki głosowej. Natomiast powodem, dla których tutaj obawy bywają mniejsze w każdym razie, jest głównie to, że jakby obdarowujemy historię operatorów telefonii tradycyjnej większym zaufaniem, szczególnie dlatego, że obostrzenia prawne wynikające w Polsce prawa telekomunikacyjnego, w Stanach Zjednoczonych jakichś tam innych przepisów regulacyjnych są dosyć znaczne i operatorowi nie śpieszno do tego, żeby się tym karom poddać albo żeby przynajmniej próbować ich unikać, także rzadko są wykorzystywane te możliwości w sposób niewłaściwy, bo grozi to określonymi konsekwencjami zapisanymi w odpowiednich paragrafach. Natomiast w przypadku VoIP sprawa ma się odrobinkę inaczej, bo cóż to, mamy telefon IP, czy telefon z bramką, czy to jest schemat. Mamy schematyczny telefon IP, mamy swoją sieć LAN, która jest podłączona do jakiegoś routera. Ten router potem poprzez sieć IP, najczęściej jest to internet, przepraszam, podłączony jest do jakiegoś IP PBX-a czy soft switcha, rolę takiego soft switcha czy PBX-a może sprawować na przykład wspomniany wcześniej GNU Gatekeeper, czy SIP Express Router. I dalej stąd w taki czy inny sposób, czy za pomocą innego gatewaya voice'owego, czy za pomocą jakiejś wbudowanej karty, rzecz jest przesyłana do centrali telefonicznej, do standardowej sieci PSTN, czyli publicznej sieci telefonicznej. Oczywiście tutaj wariancji zakończenia jest również wiele, ponieważ tutaj możemy nie mieć tego zejścia do PSTN-u, możemy mieć zejście z powrotem do jakiegoś innego telefonu IP i tak dalej. Natomiast do tego momentu, gdzie wkraczamy do sieci telekomunikacyjnej, mamy troszeczkę nową jakość. No bo tak, mamy tutaj jakąś sieć LAN. Część z nas korzysta z jakichś sieci operatorów lokalnych, mniejszych operatorów, którzy mają wybudowane własne sieci dostępowe, że tak to powiem. No musimy mieć do nich zaufanie, jeżeli chcemy tam dopuszczać swój ruch głosowy, ponieważ oni mogą zastosować któreś z ogólnodostępnych narzędzi albo stworzyć własne, żeby nasz ruch na przykład podsłuchać. Dalej mamy router. Router, który można zaatakować. Tutaj akurat nie będę mówił o tym, jak można za pomocą routera podsłuchiwać rozmowy, bo w zależności od tego, jaki to jest router i tak dalej, ale to można, bo jest to dość skomplikowane. Natomiast co na pewno można, jeżeli to jest router w sieci IP, to jeżeli nie jest on odpowiednio zabezpieczony, jest podatny na ataki denial of service. Kiedy zablokujemy ten router, no przestaje nam działać telefon. To może być poważny problem. Przyzwyczailiśmy się do tego, że kiedy podnosimy słuchawkę telefonu w sieci publicznej, to zawsze słyszymy sygnał i zawsze możemy zadzwonić. Awarie w sieciach, w publicznej sieci telefonicznej zdarzają się ekstremalnie rzadko i dostępność i jakość tego dostępu w sieci publicznej, w publicznej sieci telefonicznej jest zdecydowanie wyższa niż średnia jakość w sieci IP, szczególnie w sieci zarządzanej przez jakiegoś małego operatora. Co dalej? Dalej mamy tak zwany IP Cloud, czyli publiczną sieć IP, internet. Co tam się dzieje? Bóg jeden raczej wiedzieć, ale tak jak powiedziałem, te narzędzia są dosyć wydajne. Pewnie można by jest te narzędzie do podsłuchu, można stworzyć sądy wydajne. Można by je pewnie zoptymalizować, pewnie można by wstawić trochę lepszy sprzęt. No, możliwości jest wiele. Tutaj mamy jakieś urządzenie, jakąś instancję programową, bądź to hardware'ową, która nam zarządza ruchem w taki sposób, że mówi nam, gdzie ten ruch ma pójść, gdzie on ma zostać zaterminowany. No, bolączką naszych na przykład rodzinnych operatorów VoIP-owych jest to, że notorycznie terminują połączenia na przykład do sieci komórkowych bez przesyłania identyfikacji linii, czyli klipa. Wiadomo, że takie połączenia są tańsze, one najczęściej są terminowane w jakichś tam bramkach GSM, które no, zapewniają generalnie mniejszą jakość połączenia niż tradycyjna sieć, ale niekoniecznie dramatycznie niską, po prostu czasami jest to jakoś gorsza. No i dalej mamy standardowo sieć publiczną. Co dalej? Ale możemy ten diagram delikatnie zmodyfikować i rolę telefonu IP może przejąć to, o czym mówiłem na początku. Jedna z przesłanek, które spowodowały taki, a nie inny rozwój technologii VoIP, czyli może tę rolę sprawować software, czyli oprogramowanie udające telefon IP na naszym komputerze. I tutaj taka drobna uwaga. Oprócz tego, że te wszystkie elementy sieci są podatne na takie czy inne zagrożenia, urządzenie końcowe w tym wydaniu, czyli nasz komputer, żeby zainstalować jakiś dodatkowy software, który już u samego źródła będzie te informacje, które ktoś chce wydać, zbierał, żeby to zrobić, żeby taką modyfikację przeprowadzić, czyli żeby zainstalować umowny podsłuch na tym komputerze, no nie trzeba tam być osobiście, prawda? Wszyscy znamy epidemię różnego rodzaju spyware'ów, adware'ów i tak dalej. A kto wie, czy któryś z tych programów nie zbiera jakichś takich informacji dla nas. Różnica polega również na tym, że jeżeli zastosujemy w sieci, tradycyjnej sieci telefonicznej telefon na przykład szyfrowany sprzętowo, to najgorsze, co nas może spotkać, jeśli jesteśmy pewni, że nikt przy nim nie grzebie, co nas może spotkać, to niemożliwość dodzwonienia się, jeżeli linia zostanie przerwana na przykład. Natomiast tutaj, w tym przypadku, jeżeli nawet zainstalujemy jakiś super, hiper bezpieczny software wipe'owy z nie wiadomo jakimi mechanizmami kryptograficznymi, to jeżeli ktoś zainstaluje nam jakieś oprogramowanie na komputerze bezpośrednio i nie musi tego robić, nie musi fizycznie być przy nim, żeby to zrobić, no może dźwięk odpowiedni bezpośrednio z karty dźwiękowej nawet sczytywać, prawda? To jest taka drobna uwaga, trzeba mieć tego świadomość. Nie wiem, ile z Państwa takie natręctwo ze strony podsłuchiwania, ale jest to jakieś zagrożenie. Różnice są oczywiste, to taki zbiór tego, o czym mówiłem wcześniej. Protokoły, o tym może nie wspominałem zbyt dużo, ale protokołów wszystkich w sieciach, tradycyjnych sieciach telefonicznych, które są wykorzystywane, niektóre zostały przez lata stworzone, ale które są realnie wykorzystywane, jest może 5. Może 10, no w naszym regionie na pewno, gdzie reguluje te rzeczy, że jest ich powiedzmy 5, jest ich jakaś ograniczona mała liczba. Natomiast protokoły VoIP, które są dostępne i są wykorzystywane, ja sam znam z 10, na pewno ich jest 20, w urządzeniach VoIP-owych, które tylko powiedzmy z nazwy są VoIP-owymi, bo tak naprawdę cały czas zostają jakąś czarną skrzynkę, którą podłączamy, tym razem nie do osobnego łącza, tylko do Ethernetu, a o której nie wiemy, o co chodzi, cały czas takie rzeczy są w sprzedaży, na pewno też jest kilka. Co to za sobą pociąga? No pociąga to za sobą, że ta standaryzacja protokołów w tradycyjnej sieci telefonicznej jest dużo dalej posunięta. Te urządzenia współpracują ze sobą, można by powiedzieć, chętnie. Jest mały margines na te błędy i są coraz mniejsze. W VoIP-ie też on jest coraz mniejszy, ale mimo wszystko jest dużo, dużo większy niż w tradycyjnej sieci telefonicznej. Sprzęt. To jest taka zasada w telekomunikacji, że wszystkie, oprócz końcowych elementów sieci, wszystkie elementy są redundantne i to niekoniecznie są one redundantne w sposób podwójny, ale potrójny i tak dalej, te zabezpieczenia są bardzo wielokrotne. To powoduje, że na przykład pewnie rzadko którykolwiek z Państwa przez te lata swojego życia słyszeliście głuchy dźwięk, czyli brak jakiegokolwiek dźwięku w słuchawce telefonu, które podnosicie, a z brakami sieci pewnie spotykaliście się nieco częściej. Skomplikowane systemy telekomunikacyjne budowane na bazie VoIP są o tyle, że tak naprawdę VoIP póki co to jest tylko dodatek do PSTN-u, to znaczy w większości przypadków, jeżeli to nie jest rozmowa PC do PC czy powiedzmy IP phone do IP phone'a, w większości przypadków dzwoniąc z telefonu VoIP-owego dzwonimy na telefon bądź to tradycyjny stacjonarny telefon, bądź to na telefon komórkowy GSM, natomiast dzwonimy do publicznej sieci, wybierając publiczny numer telefonu. Awaryjność, o tym już wspominałem. Awaryjność tych rozwiązań tradycyjnych jest, może inaczej, ona nie jest, nie odbiega jakoś strasznie od tego, co widzimy w odpowiednich rozwiązaniach serwerowych, natomiast budowa tych systemów, ich architektura, ich sposób planowania jest taki, że dla użytkownika końcowego ta awaryjność jest praktycznie dostrzegalna, ponieważ wszystkie te urządzenia mają swoje wierne kopie na hot standby, które w momencie awarii systemu pierwotnego natychmiast się włączają i jest to niezauważalne dla klienta. No i ważny element, tu akurat na korzyść VoIP-a. Mimo to te standardy VoIP-owe są otwarte, ogólnie dostępne, co powoduje, że wiele elementów współgra ze sobą w sposób doskonały. W obrębie jednego systemu, to znaczy czy do swojej sieci, czy powiedzmy, czy do swojego komputera włożymy taki interfejs FXO czy FXS takiego czy innego producenta, ten będzie działał. W tradycyjnych rozwiązaniach telekomunikacyjnych niestety to nie jest. To znaczy, jeżeli kupimy karty do jednej centrali, to na pewno nie włożymy jej do drugiej. Jeżeli kupimy telefon systemowy do jednej centrali, na pewno nie będzie on działał w drugiej i tak dalej, i tak dalej. To działa akurat na korzyść VoIP-a, ta wymienialność. No i oczywiście najważniejsza różnica to jest cena. Rozwiązania, tak jak powiedziałem, rozwiązania tradycyjne, jeżeli chodzi szczególnie o instalacje większe lub duże, to są gigantyczne koszty. Potem koszty utrzymania tego są również gigantyczne. Koszty rozbudowy tych systemów są jeszcze bardziej gigantyczne. Po prostu nabiera to jakichś zupełnie ludzkich proporcji. Natomiast rozwiązania VoIP są po pierwsze bardzo skalowalne. Po drugie są ekonomicznie również skalowalne. To znaczy możemy zaczynać budowę takiej własnej sieci czy własnej centralki od jednego analogowego łącza od operatora, a skończyć możemy na wielu, wielu dziesiątkach czy setkach jedynek z protokołem SS7. Dokładając tylko kolejne klocki, a nie wyrzucając jedno rozwiązanie, wkładając drugie. Teraz, żeby Państwu pokazać odrobinkę tego, co w sieci, jakie to ma znaczenie, żebyśmy zwracali uwagę, jak ta telefonia wygląda, jakie to ma wszystko znaczenie, chciałbym poprosić jednego ochotnika z telefonem komórkowym. Na chwilę. Zapraszam. Przyzwyczailiśmy się tak bardzo ufać naszym telefonom, że... Ma pan telefon? Zobaczmy. Teraz pokażemy, to, żeby nie za bardzo ufać temu, co nam się na wyświetlaczach telefonów pokaże. Musicie Państwo obdarzyć zaufaniem pana, który tutaj na ochotnika zgodził się uczestniczyć w naszym pokazie. Nie jest podstawiony.
Nie bardzo, bo pana telefon, ale chyba może pan podejść i obejrzeć, co będzie pokazywać.
Pan jako chętny może powiedzieć, jaki numer ma się pojawić panu na wyświetlaczu. Proszę uprzejmie. Chciałem zacząć od 31337, no ale okej. 997, proszę uprzejmie.
czy z jakiego miasta?
Dzwonię z telefonu komórkowego, jakby nie było, nie ma, nie powinien się identyfikować jako 997, prawda? Proszę, już coś tam widzimy, że połączenie zostaje wywołane. Numer prywatny akurat wyskoczył. Zaraz 997. Jeszcze raz. Nie, raczej nie. Dokonywaliśmy testów przed prezentacją, także wszystko działało. No. No niestety. W każdym razie zapraszam, żeby nie przetrzymywać Państwa, zapraszam po prezentacji, pokażę to Państwu indywidualnie, kto będzie chciał zobaczyć. W każdym razie ta zmiana następuje, zmiana numeru. Wybieram numer oczywiście z zupełnie innego telefonu. Do czego to dąży? Dąży to do tego, żeby nie, jeżeli ja mogę zmodyfikować numer klienta dzwoniącego na taki czy inny, mogę również zmodyfikować dowolną inną dane, ale oprócz tego, że mogę to zmodyfikować, mogę przede wszystkim tą rozmowę w sieci publicznej w ten sposób podsłuchać. No i to rodzi konkretne problemy. Ten akurat przypadek może powodować problemy przy na przykład automatycznych systemach uwierzytelniających. W Polsce akurat bezpieczeństwo telefonicznych systemów bankowych jest dosyć wysoko postawione, natomiast na świecie są systemy bankowe, które identyfikują klienta po właśnie numerze dzwoniącym. Jakie są tego konsekwencje, mówić Państwu nie muszę. Billing NDS. O, to jest bardzo ciekawa rzecz. NDS, popularne od kilku lat u nas w kraju prefiksy. Cała idea tego systemu polega na tym, że operator prefiksu tak naprawdę jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za billing, czyli gdzieś tam ta rozmowa jest przerutowywana do jego urządzenia. On sprawdza, z jakiego numeru to wywołanie jest, nie może zweryfikować bezpośrednio ścieżki do klienta, ponieważ ten klient nie jest bezpośrednio jego klientem, nie ma do niego bezpośrednio połączenia, więc weryfikuje te informacje na podstawie numeru dzwoniącego. No jakie są konsekwencje? Łatwo sobie wyobrazić. Możemy dostać czyjś billing, albo ktoś może dostać nasz. Anonimowość. Tu też w zasadzie wiele mówić nie trzeba. Ukrywając swój numer w sposób nie do końca trywialny, w tym sensie, że nie wyświetlamy na telefonie naszego rozmówcy numeru. Czyj? Ale na billingach zazwyczaj nie ma rozmów przychodzących. Nie, przychodzący? Nie, no oczywiście jest to, ale ja nie spotkałem się, żeby któryś z operatorów w Polsce oferował taki billing. Dla prokuratury tak. W historii będzie ten numer, który wybrać. Nie, będzie ten numer, który ja podstawię. Teraz tak, służby ratownictwa, to jest akurat pewne zagrożenie, jeżeli takie zabawy będą niepoprawne, a znamy na przykład jednego bardzo dużego operatora w tym kraju, który nie do końca potrafi skonfigurować swojego PBX-a i wysyła on do sieci publicznej bardzo dziwną identyfikację, no to akurat w przypadku PBX-a korporacyjnego dużego znaczenia nie ma, bo mówimy o jakimś tam biurowcu tak naprawdę, który będzie się identyfikował jakimś tam dziwacznym numerem, ale jeżeli byłaby to zła konfiguracja u jakiegoś operatora VoIP-owego publicznego, który taką złą identyfikację by przesyłał, jeśli zadzwonilibyśmy do którejś ze służb ratowniczych, te służby mają specjalne narzędzia, które pozwalają na podstawie numeru telefonicznego zlokalizować pacjenta,
powiedzmy, ktoś ma zawał serca i zdąży tylko wykręcić numer, no to może spowodować nieobliczalne w skutkach konsekwencje. Tu jeszcze przypomniało mi się na temat tego automatycznego systemu uwierzytelniającego. Jeden z operatorów VoIP-owych w Polsce miał właśnie tak skonfigurowany swój system VoIP-owy, a operował między innymi jeszcze dodatkowo systemem dzwanianym, to znaczy ja mogłem zadzwonić na jakiś numer potem dostawałem znowu ton wolny, mogłem wybrać jakiś inny numer i on mnie połączył. Dla połączeń międzynarodowych było to po prostu tańsze. Ten operator miał to wszystko tak dziwnie poskładane, że dzwoniąc do tego VoIP-owego z tej usługi VoIP-owej można było się podszyć pod dowolny numer. No, konsekwencji też nie muszę tutaj Państwu werbalizować, wiadomo, można było dzwonić na konto jakiegoś nieszczęśnika do sieci publicznej za bardzo, bardzo niewielkie pieniądze. Taka zła konfiguracja w systemach callback, które stosują między innymi niektóre firmy w swoich infoliniach czy innych takich rozwiązaniach, kiedy kolejka do operatora jest zbyt długa, rozłączają połączenie i operator oddzwania, czy tam oczywiście automat oddzwania za operatora za jakiś czas. No jeżeli te numery będą niewłaściwe, to połączenie się nie zestawi. Można sobie też wyobrazić dużo bardziej skomplikowany scenariusz z systemem callback, gdzie od tego będzie nie zależało nasza jakaś tam informacja, tylko na przykład powiedzmy, jeżeli to będzie nasz makler, będą mogły od tego zależeć miliony. No i uciecha dla windykatorów. Bardzo wiele firm windykacyjnych jest ciekawych tej usługi. Niektóre z niej korzystają. Korzystają z niej również różnego rodzaju detektywi i inne persony zainteresowane udawaniem, że są kimś innym niż w rzeczywistości są. No, granic możliwości akurat tego jednego nie najbardziej zaawansowanego technicznie triku trudno je wyznaczyć, natomiast to tylko pokazuje, to była demonstracja, która miała na celu pokazać, że takie rzeczy można zrobić. W sieci IP jest to dużo łatwiejsze, szczególnie ze względu na dostępność, ponieważ bardzo wiele osób ma, zdecydowanie więcej osób ma znajomość systemów IP, różnego rodzaju oprogramowania serwerowego i tak dalej, niż ma zagadnień telekomunikacyjnych. A jeśli taka możliwość padnie w niepowołane ręce, to trudno określić, gdzie jest koniec zabaw. To tak pokrótce Pan ma pytanie. Tak? Czy Pan? Proszę. Zapłacę za to połączenie. Znaczy, komu ma fakturę, na co fakturę? Znaczy, powiedzmy tak, to nie jest jedyny sposób identyfikacji klienta, to znaczy numer źródłowy nie jest jedyną możliwością identyfikacji klienta przez systemy billingowe operatora. Jeżeli to jest mój bezpośredni operator, przez który inicjuje tę rozmowę, to on najczęściej ma taką możliwość ze względu na fizyczny adres portu, tak? Ta rozmowa, oprócz tego, że ma jakieś tam własności, czyli numer źródłowy, numer docelowy, to miała też, szła jakimś konkretnym fizycznym portem, fizycznym połączeniem szła. I on potem, w zasadzie operatorzy hurtowi, którzy takie duże operatorskie łącza sprzedają, nie interesuje ich tam, co jest w numerze źródłowym, szczególnie w docelowym, interesuje ich tylko i wyłącznie ze względu na to, ile klient ma im zapłacić ze względu na cel. Inaczej zapłacę, jeżeli będę dzwonił na komórkę, inaczej jak będę dzwonił do Stanów Zjednoczonych, prawda? Ale akurat bezpośredni operator najczęściej ma taką możliwość. Oczywiście, jeżeli są operatorzy znowu VoIP-owi, którzy nie będą mieli takiej możliwości. No i tutaj może się zrobić kłopot. Słucham? Tak, zwykła komórka. No to akurat jest przekierowanie ze względu na to, że tutaj mamy takie możliwości techniczne, jakie nie mamy, to jest przekierowanie przez jakiś inny numer dostępowy. Natomiast nie ma żadnego problemu, żeby ten asterisk tak naprawdę był podpięty bezpośrednio jakiś telefon analogowy i tak dalej, czy jakakolwiek inna linia, nie wiem, DECT, czy cokolwiek innego, czy telefon VoIP-owy, czy softphone. To akurat było, to połączenie było realizowane przez interfejs SPRI, czyli 30B plus D, ale jeszcze raz, to miała być pewna demonstracja pewnej możliwości. To nie zależy to w dużej mierze od technologii, tak jak powiedziałem, jeden z polskich operatorów VoIP-owych na początku swojej działalności, i nowi, którzy się pojawiają, będą pewnie to mieli też na początku swojej działalności, mają takie możliwości po prostu ze względu na to, że zajmują się tymi systemami ludzie, którzy mają jakieś doświadczenie z oprogramowaniem serwerowym, z zarządzaniem ruchem i tak dalej, ale nie w sieciach telekomunikacyjnych. Nie do końca wiedzą, na co zwrócić uwagę, nie do końca wiedzą, co należy zabezpieczyć, gdzie, po co i jak. Także niekoniecznie takie, a nie inne możliwości techniczne są wymagane do tego, żeby coś takiego zrobić. I tak jak mówię, to był tylko jeden przykład, najłatwiej unaoczniający to, co możemy zrobić, a możemy zrobić dużo więcej. Tak. 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 Technicznie, to bardzo ciekawe pytanie. Długą dyskusję prowadziliśmy na ten temat ostatnio, zażarcie w samochodzie, kiedy tu jechaliśmy. Technicznie oczywiście, ale jeśli ja będę przekierowywał to przez kraje, z którymi nie mamy żadnych stosunków dyplomatycznych, to, tamto, można zrobić kilka takich trików, że fizycznie, znaczy faktycznie nie da się tego wyśledzić.
Pytam bardzo na praktyczny przypadek. Mhm. Gdzie dostaje to z numeru komórkowego, gdzie zmieniają się trzy ostatnie cyfry. Mm-hmm. Teraz właśnie technicznie to się da wyśledzić, ale
oczywiście. Znaczy to dlatego, że operator pewnie też nie ma żadnych, to są roboczo godziny, to są ludzie i różne korporacyjne normy, natomiast technicznie oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby to wyśledzić. To połączenie musiało się gdzieś zacząć i musiało się gdzieś skończyć. Nie ma innego wyjścia. A ruch w sieciach telekomunikacyjnych jest rejestrowany zdecydowanie lepiej niż w sieciach IP. Te dane są przechowywane zdecydowanie dłużej. No, to jest troszeczkę inna jakość jednak dbałości o te szczegóły, także na pewno da się to wyśledzić.
To może ja jeszcze dodam dwa słowa a propos tej komórki, która się zmienia. Operatorzy komórkowi akurat mają tyle sprawę łatwiejszą, że jest jeszcze identyfikator samego terminala, który można skojarzyć potem w logach z numerem, który się zmieniał, także nie ma z tym żadnego problemu.
Czy da się identyfikować? No tak, ale bardzo, bardzo eteryczny jest ten port abonencki w przypadku telefonu GSM, prawda?
To znaczy można zrobić różne ciekawe rzeczy, ale to pokażemy na następnej konferencji. Dokładnie modyfikując software w telefonie, różne ciekawe rzeczy można zrobić.
Można to zrobić. Można ciekawe rzeczy robić. Dawaj. To pytania. Pytania jeszcze? Chętnie odpowiemy. Proszę. Mm-hmm. Z tego co pamiętam, Asterix nie obsługuje QSIG, ale nie ma to dużego znaczenia, bo tak naprawdę funkcjonalnie QSIG, pierwsze pytanie jest, dlaczego spinać dwa asteriski w ogóle przez E1? Po co? No to dużo łatwiej, dużo taniej, dużo lepiej wyjdzie to spinając to którymkolwiek z protokołów VoIP-owych, na przykład natywnym dla asteriska Ajaxem. Wyjdzie to taniej. Ale nie ma komunikacji, to znaczy nie ma żadnej komunikacji?
To
Ale jakich parametrów? Bo ja... Dobrze, bo niewiele jest takich parametrów, których w tych protokołach VoIP-owych, tak jak na przykład H323, przekazać nie można. Także to muszą być jakieś bardzo specyficzne rozwiązania. Ale generalnie, jeżeli nie można, to nie ma problemu, żeby spiąć te dwa asteryski przy pomocy zwykłego PRI, z jednej strony ustawiając master, z drugiej slave, czyli z jednej NT, drugiej CP.
Mhm.
Kosztach. Duże kwoty jest pojęciem bardzo względnym, ale SS7 dla, jeżeli licencja na SS7 na jeden trakt 30B plus D, jeżeli pamiętam dobrze, to jest niemiecka firma, Cosini się nazywa, która ma to rozwiązanie. To kosztuje około, w zależności, to oczywiście schodzą w dół, ale rozmowa zaczyna się od 4500 euro, co jak na protokół SS7 jest bardziej niż przystępną ceną.